Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały Twe oczy, by z Twego serca nie uszły po wszystkie dni Twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków. W dniu, w którym stanąłeś w obliczu Pana Boga swego na Chorebie, rzekł Pan do mnie: zgromadź mi naród, niech usłyszą me słowa, aby się nauczyli mnie bać we wszystkie dni życia na ziemi i nauczyli tego swoich synów. Wtedy zbliżyliście się i stanęliście pod górą, a góra płonęła ogniem, aż do nieba okryta mrokiem, ciemnością i chmurą. I przemówił do was Pan Bóg wasz spośród ognia. Dźwięk słów słyszeliście, ale poza głosem nie dostrzegliście postaci. Oznajmił wam swe przymierze, gdy rozkazał wam pełnić 10 przykazań i napisał je na 2 tablicach kamiennych. W tym czasie rozkazał mi Pan uczyć was praw i nakazów, byście je pełnili w kraju, do którego wchodzicie, by objąć go w posiadanie. Pilnie się wystrzegajcie, stokroć nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Chorebie.
W związku z pierwszym czytaniem chcę zwrócić waszą uwagę na fakt, że Mojżesz po tym swoim błędzie, który popełnił, mianowicie, że spontanicznie poszedł za zdrowym rozsądkiem ludzi i wysłał zwiadowców, czego wynikiem był ogromny kryzys idących do ziemi obietnicy, do ziemi opływającej w mleko i miód. Po opanowaniu tego kryzysu przy pomocy Boga Jahwe w Mojżeszu dokonało się jakby trochę powtórne nawrócenie. Księga Powtórzonego Prawa mówi, że od tego momentu zaczął bardzo gorliwie katechizować lud, który prowadzi, ponieważ musieli jakby trochę wrócić pod Egipt, aż nad Morze Czerwone. Było dużo lat, w związku z tym zrozumiał, że i on nie doceniał, i lud, który prowadzi, nie doceniał faktu, że mają żyć w świetle Słowa Bożego, że ludzkie myślenie na tym świecie nie na wiele się zda, że jeżeli ktoś się powoduje tylko ludzkim, zdrowym rozsądkiem w tym świecie, w którym Bóg jest Panem, jeżeli Bóg nawiązał z człowiekiem kontakt, to wypada, żeby człowiek już nie doceniał nadmiernie swego zdrowego rozsądku, ale jako dziecko powierzył siebie całkowicie, swoje myśli Bogu przymierza i do głosu wszędzie dopuszczał Boga. Popełnił ogromny błąd, skoro po pierwsze lud został ukarany zesłaniem na pustynię na 40 lat i śmierć na pustyni za bunt. Tylko ci, którzy się nie buntowali, Jozue i Kaleb. Jozue i Kaleb wejdą do ziemi obietnicy i będą się cieszyć wspaniałością tego daru, spełnieniem obietnicy danej Abrahamowi. I ludzie będą ukarani, ba, będzie ukarany również Mojżesz poprzez to, że też nie wejdzie, jedynie z góry Pisga obejrzy sobie tę ziemię obietnicy. Od tego momentu Mojżesz docenia fakt Słowa Bożego, docenia fakt, że ludzi trzeba nieustannie, ludzką myśl, ludzką głowę, zaludniać Słowem Bożym, żeby ludzka myśl, ludzka głowa, ludzki rozum, ludzka pamięć była nieustannie przenikana światłem Słowa Bożego. A to Słowo Boże mówiło o jednym. Bóg szedł z tobą w przymierze i Bóg teraz poprzez przymierze chce o wszystkim decydować. Nauczcie się tego. A więc zwróćcie uwagę, niedocenienie przymierza, niedocenienie światła Słowa Bożego dało jednak spore cierpienie, 40 lat. To jest jakby jaskółka tego, co się wydarzy po wejściu do ziemi obietnicy, po wielu stuleciach. Mianowicie znowu to, co się dzieje w świątyni jerozolimskiej, będzie tylko ceremonią, martwą ceremonią, składaniem baranka paschalnego. Boże, ja Ci daję, Ty mi daj, na tej zasadzie. Będzie zaniedbane Słowo Boże, będzie zaniedbana katechizacja, chciałoby się powiedzieć ewangelizacja na poziomie Starego Testamentu, bo to też była dobra nowina, przymierze i wszystkie księgi święte, teksty natchnione. To było coraz bardziej zaniedbywane. Wskutek tego zanikło też poczucie przymierza z Bogiem. Ludzie bardziej chcieli się posługiwać Bogiem, aniżeli służyć Bogu. Ludzie bardziej chcieli sobie zjednywać Boga, a nie jednoczyć się z Bogiem, oddawać Mu się do dyspozycji. A Bóg już lepiej myśli o dobru swego narodu i swego dziecka. Dlatego też jest, przychodzi druga ciężka kara w Starym Testamencie, już dla narodu, który jest w ziemi obietnicy. Mianowicie niewola babilońska. Też trwająca wiele lat. Wiele lat znowu Bóg im zabiera kult świątyni na rzecz kultu szacunku dla Słowa Bożego. Tam mogli żyć tylko Słowem Bożym. Początkowo byli zbuntowani, niezadowoleni, ale z czasem powstała pokorna, święta reszta, która zaczyna pod przewodem proroka Ezechiela konsumować, zjadać Słowo Boże. Najpierw sam powołany prorok musiał zjadać to Słowo, a później uczył ludzi. I dopiero wtedy, kiedy weszli w kult Słowa Bożego, kiedy odrodziła się liturgia Słowa Bożego, Bóg i wraca i mówi: odbudujcie świątynię na miarę swoich możliwości, najlepszą, i tam będziecie oczekiwać na Mesjasza. Tymczasem, kiedy Jezus przyszedł, o tym przeczytamy dzisiaj fragment Ewangelii, już znowu jest kult, czysto kult zewnętrzny, liturgia, i znowu jest zanik światła Słowa Bożego. Znowu katastrofa, nierozpoznanie, na czym będzie polegała tajemnica zbawienia. Że tajemnica zbawienia będzie powtórką wyjścia z Egiptu, że Mesjasz będzie barankiem Bożym, ale tym razem już zwycięży nie Rzymian, tylko zwycięży tego, w którego mocy są Rzymianie, którego mocy jest Izrael, mianowicie niewidzialnego władcę tego świata, demona. Chciałem zderzyć ten błąd, który popełnił Mojżesz i jakie są koszta tego, z faktem, że znowu ludzie się nie uczą na błędach, które okazuje Pismo Święte. Znowu Izrael sobie zafundował unicestwienie świątyni Salomona, przepięknej, wspaniałej, i idą, bo weszli już w takiej niewierności, że muszą, żeby ich uratować, żeby Bóg w nich mógł odrodzić swój zamysł, muszą iść do niewoli, być niewolnikami. I tam znowu wrócić do pokory, że kult polega na poznawaniu Słowa Bożego i na posłuszeństwie temu Słowu. Oczywiście można od razu dodać, że dramat współczesnego Kościoła po 2000 lat polega na tym samym. o czym powie Apokalipsa, że znowu ceremonie, ceremonie, kult, 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 tylko ludzie idąc na mszę świętą nie bardzo wiedzą, co jest grane. O co chodzi? Zewnętrznie zaliczają, słuchają coś tam, ale nie wiedzą, nie tłumaczy się im, że jest to odnowienie przymierza, jest to oddanie się Bogu tak do końca, jak Bóg się nam oddaje do końca w krzyżu i zmartwychwstaniu, i że Kościół nie jest dla mego prywatnego zbawienia, tylko Kościół jest dla zbawienia świata. Żeby Jezus w nas i poprzez nas mógł ten świat zbawiać. Bo rodzina ludzka się zbawia Bogu wiadomymi drogami. Natomiast my jesteśmy po to, żeby Jezus w nas odnowił swoje życie. Znowu szczątkowe wejście światło Słowa Bożego. Oczywiście Duch Święty na Soborze Watykańskim II powiedział: weszliście w tak zwany liturgis, wróćcie do światła Słowa Bożego. No ale ten powrót jest powrotem znowu szczątkowym. Dlatego też wszystkie nurty, w których bardzo jest docenione Słowo Boże, do takich uważam należy neokatechumenat. Nie znam innych nurtów, które by pełniej, mocniej, bo mają dodatkowo poza Eucharystią jeden dzień w tygodniu liturgii Słowa Bożego, tak jak w neokatechumenacie, tak jak w pierwszych wiekach chrześcijańskich. Na to właśnie chciałem zwrócić uwagę. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus mówił: podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było głupich, a 5 mądrych. Głupie wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Mądre zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, zmożone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan Młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. Głupie rzekły do mądrych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały mądre: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupować, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie ani dnia, ani godziny. Oczywiście przeczytałem to nie według tłumaczenia ojca Prokurskiego, którego jeszcze znałem, ale na szczęście mi Pisma Świętego nie wykładał, bo ci, którzy słuchali jego wykładów, nie byli uszczęśliwieni. I ta zmiana na nieroztropne, roztropne jest niefortunna, ponieważ w oryginale jest głupie i mądre, bo to jest bardzo czytelne. Głupi to głupi, a mądry to mądry. I wiadomo, o co chodzi. Bez mizdrzenia się grzecznościowego. Żeby zrozumieć, co jest sednem tej przypowieści, trzeba koniecznie otworzyć Pismo Święte i zobaczyć, co było wcześniej. Wcześniej Jezus mówi o zniszczeniu świątyni jerozolimskiej, że na skutek tego, iż Izrael jako Boga, który stał się człowiekiem, odrzuca Boga, który stał się człowiekiem, z człowieka Jezusa uczynił żywą świątynię Boga. Z człowieka uczynił świątynię Boga. I Jezus przyszedł jedynie z człowieka uczynić, z każdego człowieka przez krzyż i zmartwychwstanie świątynię Boga żywego. Że chrześcijaństwo to jest Trójca Święta w nas. Dlatego, mimo iż ta świątynia to było jedno z wielkich arcydzieł starożytności, przedmiot dumy Heroda Wielkiego, ale też Izraelitów, imponujących rozmiarów, Jezus mówi, ta świątynia będzie zburzona, unicestwiona przez Rzymian, ponieważ ona jest bez wartości. Ci, którzy są gospodarzami tej świątyni, niestety nie trzymali, tak jak panny mądre, w swoich rękach nie trzymali lampek płomienia, zapalonych lampek, ale z oliwą, żeby stale dolewać. I nie rozpoznali przychodzącego Mesjasza w Jezusie. Nie rozpoznali. Czekali na Mesjasza według własnych marzeń i pragnień narodowych, nacjonalistycznych. Czekali na Mesjasza, którego Bóg nie obiecywał. Czekali na Mesjasza, który miałby realizować bałwochwalcze marzenia narodu żydowskiego. Bałwochwalstwo, doczesności. I oczywiście tutaj teraz nie będę po kolei tego interpretował, tylko ogólnie zaznaczam, że ta świątynia przestała pełnić swoją misję w momencie, kiedy ja, Bóg, stałem się człowiekiem w Jezusie Chrystusie, a przez krzyż i zmartwychwstanie zbuduję świątynię dla mego Ojca z serca każdego z was. I ta przypowieść o pannach mądrych i głupich mówi, chcę powiedzieć, dlaczego ta świątynia będzie unicestwiona, zburzona. I co w związku z tym jest bardzo ważne. Będzie zburzona, ponieważ od czasu przyjścia Boga w Jezusie będzie się liczyć świątynia żywa w każdym człowieku. Ta świątynia będzie się liczyć, a nie świątynia zewnętrzna, materialna. Bo Bóg jest miłością i Bóg chce mieszkać w swoim dziecku, które kocha i chce kochać. Chce jakby dopełniać swoją pełną Bożej mądrości, miłości wnętrze człowieka, bo po to zrobił dla siebie tam miejsce. Od 2000 lat ma się liczyć świątynia wewnętrzna. A skąd nam się wzięły te świątynie, które pieszczą proboszczowie? Od rana do nocy i mają noce bezsenne. Skąd? Po 3 stuleciach, kiedy zaistniał edykt mediolański, rok 313-14, wtedy wszystkie świątynie pogańskie w Rzymie i w Imperium Rzymskim zostały oddane chrześcijanom i zabrali się za te świątynie. Wyrzucali figury bożków pogańskich i tam wstawiali Chrystusa. I tak po dziś dzień. Już nie bardzo był czas i siły na to, żeby z wnętrz ludzkich robić świątynię Boga żywego. I boję się, że znowu przez te kataklizmy, które nas czekają, a może poprzez ręce satanistów, w naszych czasach znowu znikną świątynie. I nie rozdzierajmy się. Wszystko będzie po myśli Bożej. Ale jedno wiem, żeśmy zaniedbali, przeoczyli fakt, o którym mówi Duch Święty, Chrystus zmartwychwstały w drugiej części Apokalipsy, w rozdziale 11. Świątynia? A świątynią moje jest człowiek, moje dziecko. Ojciec mieszka w dziecku, ojciec i matka, a dziecko mieszka w ojcu i matce. To jest świątynia. Gdzie 2 lub 3 gromadzą się w imię moje, tam ja jestem. Znowu, jakby neopogaństwo jest w Kościele, w praktyce Kościoła, to Tylko dlatego, że niedostatecznie prześwietlamy nasze myślenie Pismem Świętym. Owszem, na Soborze Watykańskim II przyszło to światło i ustanowiono, że jeden dzień w roku będzie dniem przypomnienia konsekracji do nowego Kościoła, no i czytania będą o tym, że to ludzie są żywą świątynią Kościoła raz w roku. Ale co to daje? Jeżeli siostra zakonna po formacji nowicjackiej, po teologii jako katechetka, jedzie na wakacje i zastanawia się, pyta, gdzie tu jest najbliższy kościół? Tam i tam. A w którym kierunku? Tam i tam. Idzie do pokoju i w tym kierunku, jak muzułmanka, klęka i się modli do Pana Jezusa. I pierwszy raz ode mnie w świętej Lipsy na szkole biblijnej usłyszała, że trzeba się modlić do Boga. Sobie i powiedziała, no oczywiście, teraz ode mnie. Ale pierwszy raz to słyszę. Ta przypowieść bezpośrednio po tym, że Bóg się rozczarował dwukrotnie świątynią materialną i tą, którą zbudował Salomon i tą, którą zbudował Herod Wielki, Jezus opowiada, że Izrael to jest 10 panien. Izrael to jest 10 panien. 10 symbol, że Izrael się narodził na Synaju przez przymierze w dwóch tablicach 10 przekazań i że tam został zaślubiony. Tam odbyły się zaślubiny Boga prawdziwego z Izraelem. 10 panien. Tam otrzymały lampę wiary, że to jest początek czegoś, co się wydarzy, gdy przyjdzie pełnia czasów, gdy przyjdzie Mesjasz, i szły na spotkanie Pana Młodego w kierunku ziemi obietnicy, tego, który da przeżycie człowiekowi miłości oblubieńczej, ale miłości oblubieńczej nie takiej ludzkiej, tylko miłości oblubieńcze na miarę Boga, Ducha Świętego. Takie spełnienie człowieczeństwa ludzkiego, że niczego więcej już nie będzie potrzebował. 5 głupich, 5 mądrych. Głupie nie wzięły z sobą oliwy. To znaczy, była liturgia, były pobożne, były wierzące, ale nie interesowały się Pismem Świętym. Oliwa jest symbolem Pisma Świętego. Bo drzewo oliwne jest symbolem Ducha Świętego. Drzewo oliwne jest po to, żeby dać oliwę bez Pisma Świętego. Inna grupa wzięła w naczyniach oliwę z Pismem Świętym. I te, które były za czasów Jezusa Chrystusa, Panny Młode, do zaślubin z Jezusem, Panem Młodym, zwróćcie uwagę, że Jezus Chrystus tak zaaranżował wody w Kanie Galilejskiej, że siebie nazwał Panem Młodym. Pamiętacie to? W tej przypowieści Jezus mówi, dlaczego nie został rozpoznany w świątyni, która będzie zniszczona. Dlaczego nie został rozpoznany? Ponieważ i kapłani, i wierni nie mieli oliwy w naczyniach, nie mieli Ksiąg Świętych. Nie. Mieli tylko pragnienia, jaki ma być Mesjasz, ale nie mieli Bożego światła, Bożych pragnień, jaki Mesjasz ma przyjść, jaki Pan Młody ma zaślubić rodzinę ludzką. O północy rozległo się wołanie, to znaczy szczyt ciemności. Północ jest symbolem szczytu pomności. O północy w Egipcie przyszedł anioł śmierci. Typ Mesjasza, anioł śmierci, uwalniając i Egipt z bałwochwalstwa, że takich bogów nie ma, ale uwalniając też potomstwo Abrahama, dając szansę na wyjście ku ziemi obietnicy. Kiedy Jezus jest odrzucany i ukrzyżowany, słońce zaszło i to był symbol północy, ciemności, panowania szatana. Ci, którzy mieli światło Ksiąg Świętych w sobie, a niestety do nich należała tylko Maria i Maria Magdalena, wiedziały, że rozgrywa się tajemnica baranka paschalnego i Chrystus zmartwychwstał jako Pan młody, z nowym, młodym życiem przyjdzie, wyjdzie na spotkanie rodziny ludzkiej. Ci, którzy patrzyli Pismem Świętym na krzyż i zmartwychwstanie, zaczęli w Jezusie Chrystusie rozpoznawać Mesjasza. Działo się to powoli. Mowa jest, gdy chodzi o to pożyczanie, jest rzeczą niemożliwą, żeby pożyczyć oczywistość, którą ja mam w głowie. To jest nie do pożyczenia. Jeżeli ja mam pewną oczywistość przez Boga wlaną, ja nie mogę tego pożyczyć komuś. Masz, o. Powiedzieć ci dziękuję. Zamknięte drzwi to śmierć. Jezus tu chce powiedzieć, że istnieje tak zwany karios, czas łaski, czas, kiedy Bóg odpowiada na obietnicę. Kairos, czas łaski. Masz na Boga czekać, jest Boży zegar. W pewnym momencie ten zegar mówi o spełnieniu obietnicy. Jeśli żyjesz księgami świętymi, to nigdy tego czasu nie przegapisz. Duch Święty ci pokaże tak, jak Symeonowi i Annie pokazał. Zbliża się czas pełni zbawienia. Wyjdźcie mu na spotkanie. Wniosek. Może istnieć kult Boga głupi i mądry. Kult Boga głupi i mądry. Może istnieć liturgia głupia i mądra. Głupia z namiastką Słowa Bożego. Mądra z pełną Słowa Bożego. Bez światła ksiąg świętych człowiek, największy geniusz świata, z 10 doktoratami jest głupi w sprawach najważniejszych. A najgłupszy człowiek na tej ziemi, jeżeli żyje światłem ksiąg świętych, jest mądry. Spotka Jezusa, spotka pełnię zbawienia, spotka Go w krzyżu. Czuwajcie. Słowo czuwajcie znowu jest połączeniem z przypowieścią o talentach. I jeszcze przeczytam kilka zdań o tej przypowieści o talentach. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Podobne też jest Królestwo Niebieskie do pewnego człowieka, który, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów. Przyniósł drugie 5 i rzekł: panie, przekazałeś mi 5 talentów. Oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: panie, przekazałeś mi 2 talenty. Oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan: dobrze, sługo dobry, wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent, rzekł: panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy. Chcesz rządzić tam, gdzieś nie posiadł, zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł pan jego: sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie mnie posiadł, zbierać tam, gdzie mnie rozsypał. Winieś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym zyskiem zyskał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jeszcze krótko na ten temat. O kim tutaj mowa? O kimś, kto miał duży majątek, wybierał się w podróż i porozdawał podwładnym ten swój majątek jako talenty. Oczywiście jest mowa o Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym, który odchodzi do Ojca, że tu na ziemi zostawił swój majątek, który zdobył w krzyżu zmartwychwstałym, jako talenty. Talent 34 kg złota. I puenta tego, każdy, kto ma, będzie mu dodane tak, że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Co tutaj podłożyć pod to? Jaką treść tu podłożyć pod te talenty? I tutaj z pomocą nam przychodzi księga powtórzonego prawa, że te wszystkie przypowieści zgromadzone, gdy Jezus dokończył tych mów i gdy tuż przed wejściem w mękę i zmartwychwstanie znowu mamy, gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, wybiera się, najpierw odprawia Eucharystię, później idzie do Ojca i w tajemnicy Baranka Bożego. Otóż jak popatrzymy księgę powtórzonego prawa, to wiemy, że kto żyje przymierzem w głębinach swego wnętrza, faktem, że Chrystus zmartwychwstały przyszedł przez swego Ducha, Ducha Świętego, jako przymierze. Ja jestem Twoim Bogiem, Ty bądź moim dzieckiem. Że wtedy dokonuje się właśnie ten cud. Że wtedy ja uruchamiam przez wiarę i miłość niezwykłą zdolność, talent. My o talentach mówimy, trzeba wykrzyskać talenty. Ten ma talent do rzeźby, ten do muzyki i strasznie to pieszczą. Ludzie, rodzice w dzieciach to pieszczą. Talent, on ma talent, ma talent. I dobrze, istotnie Bóg dał te talenty, ale nie uświadamiamy sobie, że w momencie Chrztu Świętego Chrystus rozdaje swój majątek. W momencie bierzmowania daje majątek, tę miłość z krzyża chwalebnego. Uzdolnienia w sferze ducha. Czyli daje nam przymierze, wchodzi w przymierze z naszym człowieczeństwem. Jeżeli my zaczynamy żyć przymierzem, ja jestem Twoim Bogiem, Ty bądź moim dzieckiem, zaczyna swoim człowieczeństwem Chrystusowi zmartwychwstałemu służyć, to wtedy właśnie się to dzieje, że życie nie jest w stanie mi niczego zabrać z miłości Bożej. Życie nie jest mi w stanie skrzywdzić, niczego zabrać. Bo im bardziej mnie życie krzywdzi, bardziej mi zabiera coś, to ja mam talent z wszystkiego to uczynić zbawienie innych, rozmnożyć. I wtedy mam nadmiar miłości Bożej w głębinach mego wnętrza, nadmiar radości. Życia nie zmarnowałem. A więc w tej przypowieści o talentach, jak popatrzymy Starym Testamentem, księgą powtórzonego prawa, to wiemy, że chodzi o życie przymierzem, nowym przymierzem w Chrystusie zmartwychwstałym. Że to jest talent i że również przede wszystkim ten talent trzeba rozwijać sobie. I że jak we mnie mieszka to nowe przymierze, to nikt nie jest w stanie mnie skrzywdzić. Nikt. Tylko ja sam siebie mogę skrzywdzić, nie żyjąc w tym przymierze. I niestety z doświadczenia wiemy, że ogół ludzi rozwija talenty, mówi o talentach, służy tymi talentami, ale nie tym talentem miłości z krzyża, krzyża chwalebnego. Na ogół zakłopujemy jako coś trudnego, nieużytecznego. Zwłaszcza w sferach makroetyki, polityki, spraw społecznych. To jest nieużyteczne. I w epoce Ducha Świętego Chrystus za tym, którzy żyją w przymierzu z krzyżem chwalebnym i w nich będzie się rozmnażał ten talent dla dobra ludzi. To na dziś tyle. Bóg został dla nas w przymierzu. W Starym Testamencie, a zwłaszcza Jezus Chrystus został w przymierzu. I te w Ewangelii Mateusza nagromadzone przypowieści, a jest tam bardzo ich dużo, bardzo zresztą niektórych trudnych przypowieści, one wszystkie mówią o przymierzu. Jak przełożymy słowo przymierze, to od razu wiemy, o co chodzi. Jak przełożymy do tego paradoksalnego zdania Jezusa, że kto ma, temu będzie dodane, kto nie ma przeżycia, że jest w przymierzu z Bogiem, temu życie zabierze, nawet to zna, że chodzi o przymierze z tą miłością z krzyża. Że wejdzie na ucztę weselną ten, kto ma światło przymierza, ma oliwę, jest namaszczony faktem, że jest w przymierzu. Muszę powiedzieć szczerze, że całe lata się biedziłem z tymi przypowieściami, nie był bardziej je dobrze interpretowałem, ale teraz jak sobie uświadomiłem, że klucz do tych przypowieści u Mateusza jest w Starym Testamencie, jest to Księga Powtórzonego Prawa, czyli przymierza, że w nich wszystkich chodzi o katechezę o przymierzu, czyli przymierze. Wprawiłem was dzisiaj trochę w zakłopotanie, wiem, że to jest trudne, ale światło z czasem przyjdzie.